Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Andrzej Suchcicki i zapraszam Państwa na kolejny odcinek naszego podcastu, czy naszych podcastów. Przypomnę, że w tych podcastach staramy się opowiadać o osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinach i opiekunach. Może nie tyle o osobach, ile o dręczących ich problemach, o tym, z czym się muszą na co dzień mierzyć i o tym, jak próbujemy wszyscy te problemy rozwiązać i jak uczynić ich życie radosnym i pogodnym. Mam nadzieję, że to się udaje, bo nam, tak zwanym normalnym, no, z tym bywa różnie. I ta pogoda i uśmiech nie zawsze nam towarzyszy, więc bardzo byśmy chcieli, żeby przynajmniej tej grupie społecznej te uśmiechy i te pogody codzienne towarzyszyły. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku podcastowych rozmów bierze udział nie byle kto, tylko pani profesor, doktor habilitowana Elżbieta Zakrzewska-Manteryz. Pani profesor jest socjologiem, która w pewnym momencie uczyniła niepełnosprawność intelektualną przedmiotem swoich naukowych refleksji i stara się ten temat rzucać na ogólną płaszczyznę takiej socjologicznej refleksji, już mówimy socjologicznego dyskursu. Na początek proponowalibyśmy temat związany z historią naszego stowarzyszenia. Tak się składa, że w tym roku, no właściwie rok wcześniej, obchodziliśmy 20-lecie istnienia Stowarzyszenia Bardziej Kochani. Powstało ono pod koniec lipca 2001 roku i przyznam szczerze, to powstanie wzbudziło bardzo wiele kontrowersji, a największą kontrowersją była nazwa, czyli Bardziej Kochani, przypomnę, powiem całość, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani. Bardzo wielu osobom to Bardziej Kochani się nie podobało, no bo jak to Bardziej Kochani? Przecież wszystkie dzieci są po pierwsze nasze, a po drugie wszystkie dzieci są kochane jednakowo, a przynajmniej powinny być kochane. I tu my wychodzimy z Bardziej Kochanymi. Jakby to można powiedzieć przed anteną, przed wejściem na antenę, pani profesor powiedziała mi, że ona dzisiaj przynajmniej też nie lubi tego sformułowania Bardziej Kochani. Nie ukrywam, że trochę mnie to zdziwiło i zasmuciło, no bo nie chwaląc się, to ja wymyśliłem ten tytuł i o ile uwagi innych osób, że tak powiem, puszczałem mimo uszu, no to pani profesor uwag puścić w ten sposób nie mogę. Ela, czemu ci się to nie podoba?
Może temu, że minęło od tamtej pory 20 lat. Wtedy, kiedy powstawało nasze stowarzyszenie, Wojtek miał 10 lat. Więc był małym dzieckiem. Natalia, ile miała wtedy lat?
21, 83 lata.
Jakie 3 lata?
Czekaj, 89 rok.
Takie 3 lata, jak Wojtek jest 91 i miał 10.
To ona miała 12.
No właśnie. Też była jeszcze mała.
Mamutka była, tak.
I...
Proszę Państwa, to nie jest silnik, zapuszczanie silnika, to jest śmiech pani profesor.
I wtedy sytuacja osób ze zespołem Downa była zupełnie inna niż teraz. My jesteśmy jednym z pierwszych pokoleń rodziców, które nie oddawało tych dzieci zaraz po urodzeniu do ośrodków opiekuńczych, tylko je wychowywało w rodzinie. I ta nazwa miała takie symboliczne znaczenie, że te osoby wzbogacają nasze życie i chcemy z nimi dzielić to, że chcemy, żeby one z nami były. Tak? Bo przedtem, przez cały niemal wiek XX, była taka tendencja, żeby dzieci niepełnosprawne, upośledzone, jak to wtedy się mówiło, oddawać do specjalistycznych ośrodków, gdzie się nimi specjaliści zajmą, a rodzina uwolni swój potencjał rozwojowy, tak? I będzie mogła korzystać z prosperity gospodarczego, które tam w XX wieku było czymś bardzo ważnym, tak? Rozwój społeczny. I ta polityka segregacji no przez kilkadziesiąt lat była dominującym sposobem postępowania wobec dzieci, noworodków i niemowląt upośledzonych umysłowo. Także nie widziało się ich w ogóle na ulicach, prawda? Nie towarzyszyły nam jako nasi bliźni. I to, co myśmy zaczęli robić, bo stowarzyszenie powstało w pewnym momencie naszego wspólnego działania, bo myśmy już kilka lat wcześniej funkcjonowali jako taka sekcja.
Nieoficjalna tak, grupa wsparcia.
Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, tak to się tak wtedy się nazywało. I myśmy byli sekcją, nie wiem, czy
dziecięcą,
wtedy...
Dziecięcą,
ale, tak. Ale nie było zespołu Down w nazwie, prawda?
Nie.
Więc to jest druga taka bulwersująca sprawa. Pierwsza sama nazwa, Bardziej Kochani, prawda, że no, tak jak powiedziałeś, dlaczego mamy inne nasze dzieci mniej kochać, a drugie bulwersujące było to, że my robimy coś tylko dla osób z zespołem Downa. To się w ogóle nikomu nie mieściło w głowie. Dlaczego chcemy stworzyć getto? Do tej pory zresztą takie głosy padają, że my skupiamy wokół siebie osoby, które, no jest kilka tam innych niepełnosprawności intelektualnych, ale głównie to są osoby z zespołem Downa. Prawda? I do tej pory są takie zarzuty, że my tworzymy dla nich getto.
Jeśli chodzi o dzieci, to zespół Downa tu jest taką wadą wyróżniającą się, bo zespół Downa rozpoznaje się w momencie narodzin dziecka. Inne niepełnosprawności intelektualne, bo o tym będziemy tylko, tak myślę, tylko mówić, no ujawniają się znacznie później. Natomiast tutaj z dzieckiem z zespołem Downa, z tym problemem niepełnosprawności trzeba się zmierzyć wtedy, w momencie narodzin, teraz już wcześniej, znacznie częściej wcześniej, gdzie robi się badania prenatalne, no i nawet w skrajnych przypadkach amiopunkcję. Ale teraz do mnie dotarło to, co powiedziałaś, że rzeczywiście te ośrodki skupiające świeżo narodzone dzieci z zespołem Downa były dosyć popularne i rodzice, którzy podejmowali decyzję, iż będą wychowywali to takie dzieci i nie będą ich oddawali, bywały powodem do zdziwienia. Ja nie zapomnę, jak myśmy z małżonką zawieźli do jednego domu małego dziecka, czy domu takiego dziennego pobytu dla dzieci niepełnosprawnych, zawieźliśmy książki takie dla młodych osób, dla małych dzieci. Książeczki, które no były takimi ćwiczeniami z języka polskiego, z różnych jakby dziedzin. I pani siostra, to była siostra zakonna, i pyta, a czemu państwo takie rzeczy do nas przywożą, bo to się rzadko zdarza. No i małżonka mówi, no bo mamy córeczkę z zespołem Downa, Natalię. A siostra mówi, a to przywieźcie ją tutaj i zostawcie tutaj, będzie jej dobrze. I to pamiętam, fragment tej wypowiedzi. Wiecie, czyje dzieci tu są? Nie pytaliśmy, czyje dzieci tam są, ale siostra była bardzo, jak mówię, uśmiechnięta i bardzo pewna tego, że tym dzieciom w tym domu jest dobrze. Ja oczywiście nie podważam po latach zresztą tego, że tam dzieciom było dobrze, no ale mimo wszystko stwierdziliśmy, że niezależnie od tego jak, ale dzieciom, na naszej córeczce w środowisku rodzinnym będzie dużo, dużo lepiej. Ale wracając
Ale przepraszam cię, Andrzej, tak. Jak może małemu dziecku być dobrze, jak nie ma przy nim rodziców? To chyba tak nie może być w ogóle. Znaczy dobrze, że jest ubrane i umyte i ciepło mu jest. No to w tym sensie tak.
No być może. Ja nie wiem, jakie miałem potrzeby, jak byłem małym dzieckiem. Z opowieści rodziców tylko słyszałem, że byłem wyjątkowo, przepraszam za kolokwializm, upierdliwy jako dziecko. Niektórzy twierdzą, że mi to zostało do dzisiaj. Natomiast nie wiem. I być może, wiesz, no jak dziecko nie zna innego sposobu funkcjonowania i innego klimatu wokół samego siebie, innych ludzi wokół siebie, no to pewnie samo tego nie wymyśli, że jest inny sposób na życie, no, bardziej dorosłe niż niemowlęctwo, no i pewnie może być mu tak dobrze. No. Zawsze to ten moment, gdy poznamy, że może być inaczej i lepiej, rodzi w nas frustrację. Może dlatego lepiej nie wiedzieć, że może być lepiej. Stąd też myślę, nasza młodość, tak w PRL-u ciężko było zdobyć paszport, no bo jak każdy wracał z tego zachodu, to stwierdzał, że to, co się u nas działo w tym szczęśliwym PRL-u, pewne rzeczy są bardzo, bardzo dziwne. Na przykład nie zapomnę, jak sam zupełnym przypadkiem wracałem z wysp.
Jakich wysp?
No wysp brytyjskich.
A to samolotem latałeś wtedy?
No samolotem poleciałem i przeleciałem po 6.
A to był ostatni raz?
No i pierwszy i ostatni raz. I okazało się, że po pierwsze wylądowałem w środku, to się nazywało po angielsku food protest. A poza tym w sklepach był tylko ocet, więc ta różnica wyglądu sklepów była tak szokująca, że ja zacząłem się frustrować tym, że u nas jest źle, a gdzie indziej jest lepiej. Ale to myślę taki margines, o którym teraz już nawet nie wszyscy większość młodych ludzi już sobie nie potrafi takich rzeczy wyobrazić.
No ale słuchaj, ale wracając do naszych dzieci, to myślę, że większość ludzi, chyba nikt się teraz nie potrafi wyobrazić to, co nam się przytrafiało. I mnie się na przykład przytrafiło i wam chyba też, że w szpitalu mnie zapytali, ale chyba go pani nie zostawi. No to chyba takich tekstów już się teraz nie słyszy.
Ja rozmawiałem niedawno z młodymi rodzicami, nie wspominali o czymś takim, ale moja żona też usłyszała. Jak pani chce, to może pani zostawić córkę w szpitalu. Tym bardziej, że Natalia, to co często podkreślam, nie tylko miała zespół dawna, miała niedrożność przewodu pokarmowego i nie ma do tej pory zresztą paluszków u prawej rączki, co wyjątkowo utrudniało jej i utrudnia funkcjonowanie codzienne i, żeby było weselej, Natalia wie, że jest niepełnosprawna, ale z powodu rączki. To znaczy mówi o sobie, że ma zespół Downa i że inni też mają zespół Downa, ale to akurat jej zupełnie nie przeszkadza, że ma ten zespół Downa, podobnie jak chyba Wojtkowi nie przeszkadza. Zresztą ja jak słyszę, że od rodziców, że ich dziecko zabrania używać wobec siebie, czy w ogóle w rozmowie sformułowania zespół Downa i czasami zdarza się temu dziecięciu rozpaczać, że jest nieszczęśliwy z tego powodu, że ma zespół Downa, to im po prostu nie wierzę, bo to jakoś nie spotkałem się.
Ja nie znam takiego dziecka czy młodego człowieka. No Wojtek ma już teraz 31 lat, więc jego rówieśnicy są dorośli, ale znam też mnóstwo dzieci. No setka albo więcej osób z zespołem Downa i jeszcze żaden z nich nie miał nic przeciwko temu słowu.
Ale widzisz, dobrze, że o tym mówimy, bo nasze dzieci i dzieci naszych znajomych, dalszych i bliższych, nie mają żadnego, niespecjalnie się przejmują tym, że mają zespół dawno i tym, że ta nazwa pada, ale rodzice małych dzieci obecnie, no jak słyszą zespół dawno, to dostają białej gorączki i gotowi tych, którzy takie słowa wypowiadają, nie wiem, opluć, pobić,
To jak mają mówić?
No więc właśnie nie bardzo wiem, ale pomysły, które się pojawiają, to są dla mnie z kolei trochę dziwaczne, bo już nie mówi się zespół dawna, tylko najczęściej mówi się, mam dziecko z zespołem.
A tak.
Mam dziecko z zespołem, poza tym...
trisomia też.
To tak, znaczy, albo z trisomią, ale powstały takie słowa jak zespołowcy, jak zespolaki. No to nie wiem, czy zespolak to jest takim dobrym...
Zespolak to raczej bliźniak siamski chyba.
A cholera, przepraszam. Także no, te nazwy też mnie niespecjalnie satysfakcjonują teraz. Przedtem też chyba byłyby dla mnie nie do przyjęcia. Ja kiedyś poprosiłem rodziców, którzy się buntowali przeciwko naszemu jednemu przedsięwzięciu. Tu przypomnę, jak mieliśmy pieniądze, bo to trochę kosztuje, organizowaliśmy taki konkurs literacki dla młodzieży licealnej pod ogólną nazwą Dawn obok mnie. I na zakątku, czy w innym jakimś miejscu, w którym spotykali się rodzice dzieci z zespołem Downa, było straszne oburzenie. Jak można nazywać coś i w ten sposób Down obok mnie? To w ogóle jest jakieś straszne, niepoprawne politycznie. No to poszedłem, że tak powiem, za ciosem i poprosiłem tych, którzy się przeciwko temu bulwersowali, czy protestowali. No to może wymyślcie coś innego na tytuł takiego przedsięwzięcia, jakim jest konkurs literacki. No i przyszło 23 propozycje.
Nie 23, aż wymyślili
tak,
nazwy?
Wiesz, ale niestety żadne z nich nie nadawało się do akceptacji, do przyjęcia, ponieważ tytuł...
By nie wiedział, o co chodzi.
No właśnie, ale tytuł jakiegoś... nie chcę używać słowa, ale tytuł konkursu, czy tytuł książki, podobnie jak tytuł książki, musi być, powiedzmy, krótki, hasłowy i w tych trzech, czterech zdaniach sygnalizować, o co chodzi. No i były takie jakieś dziwaczne sformułowania. Jedno mnie wyprowadziło, że tak powiem, z równowagi takiej emocjonalnej, bo było... Pocałuj żabkę i obudź księcia.
Słucham?
No, pocałuj żabkę i obudź księcia. No, taki był tytuł. Ja już
Tytuł czego?
Tytuł tego konkursu. No, a ja już pomijam takie właśnie tytuły, które kopiowały to, co myśmy wymyślili, tylko że nie było Down obok mnie, tylko zespolak obok mnie. Czy zespołowiec obok mnie, czy dziecko z zespołem dawna obok mnie, no to się w ogóle, przepraszam, nie nadawało do czego, ale być może nikt się przeciwko temu by nie buntował, chociaż myślę, że...
Wszyscy by się buntowali, bo by nikt nie wiedział, o co chodzi, no. Wiesz, to ja po części rozumiem te protesty, dlatego że down jest pojęciem, które przeniknęło do języka potocznego i jest epitetem, tak? Tak jak kiedyś, chyba do tej pory, epitetami są słowa idiota, debil, kretyn, które dawniej były jeszcze nie tak dawno
naukowymi
określeniami psychiatrycznymi, w psychiatrii stosowanymi. Teraz ich miejsce zajął down i oznacza takie to jest deprecjonujące określenie, epitet, tak?
No, że coś z nim nie jest za bardzo, tak. Jakby to powiedzieć. Tak.
Ale przecież chodzi o to, żeby to słowo odczarować. To jest takie słowo jak, to nie jest onomatopeja, ono nie brzmi brzydko, tylko ono znaczy coś brzydkiego. Jeśli ktoś tak uważa,
to...
prawda?
Wiesz, ja przepraszam cię, bo ja, jak, podobnie jak ty, mamy kilku znajomych psychologów społecznych. Mhm. Ja zapytałem tychże psychologów, skąd się bierze takie pejoratywne nacechowanie tego sformułowania down. I uzyskałem odpowiedź, że to jest społeczna reakcja na to, co my zaczęliśmy robić, na takie upowszechnianie informacji o zespole Downa w różnych, a to mediach, a to działaniach. I to jest właśnie reakcja, bo rzekłem, społeczeństwo. Dziwne to sformułowanie, ale bardzo wygodne. Znaczy, musi sobie z tym poradzić. No i na razie radzi się sobie...
Nie przekonuje mnie to wcale.
No słuchaj, być może taką otrzymam odpowiedź i pewien sposób radzenia sobie z czymś nieznanym jest, no myślę, że tak samo jak z tą idiotą, no. Przepraszam za kolokwializm, też sobie radzono w taki oto sposób, że
wymyślono osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.
No
to
właśnie,
jest to samo.
Tak. Przy czym znaczy już się zupełnie nie łączy teraz idiotyzm z niepełnosprawnością intelektualną, tylko idiota jest po prostu samodzielnym określeniem, określeniem na kogoś, kto, znaczy mówią tylko, z kimś jest tak jakoś nie za bardzo, kto tam wychodzi albo nie, znaczy generalnie mu nie wychodzi, albo robi bardzo dziwne i głupie rzeczy. I myślę, że taki będzie z czasem, że ten down się odklei od tego, do czego teraz jest przyklejony, czyli do osoby z zespołem Downa. Nie wiem, na czym stanie.
Ale już się odkleił, bo dzieci w szkole się przezywają od downów nie dlatego, że ktoś ma zespół downa, tylko że właśnie jest trochę nie halo.
No więc właśnie, ale widzisz, tak. I to jest już odklejone. Ja zresztą
ja niedaleka bym była od tego, że to wynika z działalności z naszego stowarzyszenia. Działalność stowarzyszenia ma zasięg niszowy i mało kto o nim wie, kto nie jest zainteresowany problematyką zespołu Downa. Natomiast określenie Down jest masowo używane przez dzieciaki w szkole. Myślę, że one wpadły na to z innego powodu niż to, że przeczytały cokolwiek, co stowarzyszenie opublikowało. No, bez przesady.
No nie. Widzisz, nie o to chodzi, że stowarzyszenie coś opublikowało i ktoś to przeczytał i stwierdził, że to może być dobry pomysł, żeby jak coś złego, to nazwiemy to downem. Ale chcę powiedzieć o tym, że między innymi nasze stowarzyszenie chyba w jakiś sposób, myślę, zapoczątkowało w mediach na różnego typu informowanie o tym, że istnieją wśród wielu dzieci osoby z zespołem Downa, że są takie, a nie inne, że zespół Downa rodzi takie i takie problemy, że te osoby, opisywaliśmy, jakie są te osoby z zespołem Downa i to, myślę, to był początek. Potem o tym problemie z zespołu Downa zaczęły się pojawiać teksty inspirowane przez inne, a to stowarzyszenia, a to wydarzenia, które się z zespołem Downa wiązały. No niestety media poruszały problem zespołu Downa i w ogóle niepełnosprawności intelektualnie, jak to się ładnie teraz mówi, w sytuacjach takich, no, nie chcę używać słowa tragicznych, ale w sytuacjach no, niezręcznych, mówiąc delikatnie.
Ubolewania godnych.
Tak, godnych ubolewania. A to dzieci niepełnosprawne intelektualnie były źle traktowane przez zakonnice. Był taki moment, a to ktoś zrobił niezupełnie sensowny turnus rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. No, cokolwiek złego się... Znaczy, nie było i chyba nawet nie ma informacji pozytywnych, to znaczy...
Nie, teraz już chyba są.
No teraz już są, ale na samym początku to cokolwiek było niepełnosprawne intelektualnie, to zawsze się pojawiało w otoczeniu jakiejś tragedii, jakiegoś niewłaściwego zachowania.
Ale wiesz co, Andrzej, ja jestem socjolożką, tak jak na wstępie powiedziałeś, i krąg moich zainteresowań naukowych i badawczych dotyczy w dużej mierze, czy w przeważającej mierze obecnie problematyki niepełnosprawności, zwłaszcza intelektualnej, wykluczenia, właśnie takich stereotypizacji i tak dalej, i tak dalej. Bo te 30 lat temu, jak Wojtek się urodził, to po pierwsze, tak jak już mówiliśmy, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność intelektu była passé, w ogóle się o tym nie mówiło. A po drugie, nie było to przedmiotem dociekań socjologów, nie było żadnych publikacji socjologicznych. Tym się zajmowali pedagogowie, specjalni psychologowie. Teraz niedawno powstała sekcja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Socjologia Niepełnosprawności i jest mnóstwo publikacji na ten temat. I to, że ja się tym zainteresowałam, tą problematyką jako socjolożka. To, że stowarzyszenie powstało, to ja bym tego nie oceniała tak, że my jesteśmy jacyś innowacyjni i zrobiliśmy coś, czego wcześniej nikt nie robił, bo jako socjolożka jestem antywoluntarystką. Uważam, że tak zwana wolna wola człowieka jest wtórna wobec pewnych okoliczności społecznych, które ją wyzwalają. I sam fakt, że stowarzyszenie powstało wtedy, a nie wcześniej, a nie później, to był wyraz pewnych szerszych trendów światowych, które do nas docierały, bo w Europie to stało się trochę wcześniej, prawda? Pamiętam, jak Szwedzi do nas przyjeżdżali w tych latach 90. i oni się dziwili. O, wy to robicie, myśmy to w 70. latach robili, prawda? To, co wy teraz robicie. Integracja i tak dalej, inkluzja. A my się już z tego wycofujemy, a my dopiero zaczynamy i tak dalej. Więc to, że osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza niepełnosprawne intelektualnie, zaczęły być traktowane jako współtowarzysze naszego życia, to jest trend europejski, czy zachodniej kultury, szerzej mówiąc. I my się w niego wpisaliśmy. I to, że ludzie, rodzice małych dzieci trudno sobie z tym radzą, że to ich dokucza, że im doskwiera ta terminologia, no to moim zdaniem wynika z tego, że te procesy społeczne są bardzo powolne. One potrzebują pokolenia albo dwóch, żeby się zakorzenić. I natomiast myślenie ludzkie jest konserwatywne. I ludzie jeszcze w taki sposób konserwatywny myślą, że ojej, down to jest coś okropnego, że nie nazywajmy tego tak, no ale no, to jest śmieszne tworzenie alternatywnej terminologii. No ludzie tak mówią, no czy nam się to podoba, czy nie. Tak żyjemy w społeczeństwie, to ludzie tak po prostu mówią. No. Może nie powinni, ale świat nie jest taki, jaki powinien być, tylko taki, jaki jest. No.
Tylko widzisz, jak powinni mówić, to jest problem, bo żeby daleko nie szukać. Tydzień temu rozmawiałem z młodą panią, czyli mamą 3-letniego dziecka, na temat właśnie tytułów. Pani Weronika Karabowska zrobiła...
Ta malarka
zrobiła cykl Rytm życia, nie chwaląc się, ja wymyśliłem ten tytuł, namalowała osoby z zespołem Downa od niemowlęctwa do późnej starości. Późną starość zaliczył pan Miecio, miał 66 lat.
Tak,
bo już nie żyje, ale my pisaliśmy o osobie, która miała zespół Downa, ma, chyba jeszcze żyje i ma 70, w tej chwili 5 lat. Ale już jest niespecjalnie komunikatywny. Ale wracam do pani Weroniki. I jedną z tych osób, czy jedną z tych ilustracji, czy z tych portretów, zresztą rewelacyjny to był portret, pani Weronika nazwała Matka Boska od Downów. I jedna z pań, o której wspominałem na samym początku, ciężko się oburzyła. Jak można zatytułować obraz Matka Boska od Downu? Już Down jest czymś negatywnym, obrażającym. No w same straszne rzeczy ten Down oznacza. I pani była oburzona, na tyle była oburzona, że pani Weronika, przeciwko czemu ja protestowałem ostro, zmieniła nazwę, która już nie jest taka ani ładna, ani trafna, bo Matka Boska od osób z zespołem Down. To brzmi, powiedzmy sobie, brzmi tak sobie. No tak. Więc tutaj musimy chyba poczekać na, aż się wyklaruje, czy wytworzy samo, bo to niestety myślę, te pomysły, które są, to nie, no mnie te pomysły terminologiczne mnie nie satysfakcjonują. Nie wiem, czy ciebie chyba też.
Ale
nie.
Wiesz co, ale to ja nie wiem, czy my jako społeczeństwo mamy poczekać, czy może poczekajmy, aż rodzice tych dzieci, co się stają trochę starsze, im przejdzie to.
Przepraszam. No... Aż im przejdzie, to rzeczywiście dobry sposób, ale wiesz co, to raczej nie przejdzie, bo to się nawarstwia. Zresztą, wiesz co ci powiem, bo wracam jeszcze do tego tytułu, nie do tego tytułu, tylko do tego obrazu. Ten obraz w ogóle nie miał szczęścia, bo na początku środowiska katolickie, znaczy ultrakatolickie, wytoczyły strasznie ciężkie działa przeciwko temu, że Matka Boska jest zespołem Downa. Jest to po prostu jakaś obraza wszystkiego, co święte i wartościowe.
A Matka Boska Częstochowska? Przecież czarna, no. No, co?
No to może tak ją namalowano, a niekoniecznie musi być czarna. No nie wiem, no właśnie. Natomiast tutaj, że było z zespołem Downa, to bardzo niepochlebnie było przyjęte i biedna pani Weronika, wrażliwa jak niemowlę, była ciężko przyjęta. Zresztą, słuchaj, żeby daleko nie szukać, jest taki film, myślę też znany w środowisku Downtown, nie, Downtown, Miasto Downów.
No tak, gdzie na konferencji puszczaliście.
To tak, ale słuchaj, ale kilka lat temu, gdy on był jeszcze świeży i cieplutki, to jeden, czy grupa osób było zgłoszenie do prokuratury, że obrażamy środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie i nazywamy ich Downami. Na szczęście wycofano ten pozew, ale mało brakowało, że byłoby jakieś takie, nie wiem, dochodzenie, kara, wycofanie, zmienienie, nie wiem, jak to nazwać.
No ale Andrzej, o czym to wszystko świadczy? Że jest to problem, nabrzmiały problem, tak? Że ludzie mają problem, no. Więc może powinniśmy poczekać jako członkowie społeczeństwa, ale to muszą minąć ze dwa pokolenia, zanim to przestanie być problemem i będzie traktowane, no co?
Stare przysłowie. No. Jak masz problem, to czepiaj się słów. No i chyba tak możemy podsumować.
Tak jak kiedyś ksiądz Tischner użył takiego zwrotu homo sovieticus. Powiedział, tak, że muszą minąć dwa pokolenia, zanim to słowo zacznie określać nasz sposób bycia, tak? No i myślę, że już właśnie te dwa pokolenia teraz jakoś mijają i teraz już to nie jest jakieś takie słowo budzące w ogóle jakiekolwiek refleksje. Już poszło do lamusa, prawda? A kiedyś było bardzo żywo dyskutowane i myślę, że to tak dwa pokolenia miną i te Downy to...
Już niewiele brakuje do tych dwóch pokoleń. Tak, no dla mnie osoba z zespołem Downa nie jest niczym szokującym. Ja czasami, jak ktoś ma jakieś problemy, to przytaczam sformułowanie pani profesor Anny Sobolewskiej, bądź zajmującej się językiem polskim, która pozwala sobie na takie stwierdzenie. My, rodzice starych Downów, to już w ogóle jest szokujące. Natomiast też nie spotkałem się z osobą, która by protestowała przeciwko temu, że ją się nazywa Downem, czy tym zespołem Downa. Ale Ela, zamykając w jakiś sposób tę naszą długą rozmowę, no dobrze, no to dlaczego ci się już teraz nie podoba Bardziej Kochani?
No bo oni już nie są dziećmi. To do dzieci pasuje, prawda?
No ale to dzieci są, ciągle są, więc te małe dzieci będziemy nazywać Bardziej Kochanymi, a duże?
Nie wiem. To dla mnie to jest takie trochę...
Ale nie tak. Znaczy, na pewno nie Bardziej Kochani. Ja myślę, że możemy poprosić.
Znaczy o przewrotne trochę jest. Ono jest trochę przewrotne. Prawda? Mm-hmm. Bo pokazuje, że można bardziej kochać kogoś, kto w odbiorze społecznym w ogóle nie jest godny miłości. No taki jest odbiór społeczny, że te dzieci nie są godne miłości, że są ludźmi gorszego gatunku, że można ich zamknąć w zakładzie i może im tam będzie dobrze, a może, tak jak ty uważasz, że mogło być im dobrze, a może im będzie niedobrze, ale to jest mniejsze zło, bo wtedy będzie lepiej ich rodzinom, które są uwolnione od ich ciężaru i... O, i to jest ta ideologia segregacji. I ta przewrotność, tak jak mówiłam na początku, ta przewrotność jest takim akcentowaniem błędnej polityki segregacji, tak? Ale ona już nie jest taka intensywna. Już teraz nikt nie oddaje Downów do jakichś zakładów po urodzeniu. Już wszyscy ich wychowują w rodzinie. Już w szpitalu się nie pyta, czy chcą ich zostawić, czy nie. Także to idzie ku takiej... Nie chcę powiedzieć ku dobremu, no bo coś, co się polepszy, to się pogorszy, prawda? To wyzwala różne inne negatywne skutki, ale generalnie myślę, że jakość życia tych osób jest o wiele wyższa niż te 30 lat temu. To nie ulega wątpliwości.
Ja zawsze będę pamiętał jedno określenie. Nie powiem już, bo nie pamiętam, kto to powiedział, ale bardzo mi się podobało sformułowanie: oni nie są bardziej kochani. Oni są najbardziej kochani. Natomiast ja myślę, proszę Państwa, że jeśli macie Państwo pomysł na skrótową nazwę dla naszego stowarzyszenia.
Co ty? Będziesz zmieniał nazwę?
No dlaczego nie?
Nie.
Ja myślę, że Ela, ja bym jednak pozostawił tę prośbę. Czy może ktoś ma inny pomysł, żeby nazwać stowarzyszenie, ale to musiałby być, przyznam szczerze, taki pomysł, który by nas...
Który tobie się spodoba.
Który by nas, proszę wybaczyć słowo, powalił.
A nie ma takich słów.
Może są. Może, wiesz, my jesteśmy jednak oboż...
No ale nie zrobiłbyś tego naszym dzieciom. No, dla nich Bardziej Kochani jest marką. No.
No to też prawda, że to jest już tak.
A nie byłeś w sobotę na urodzinach?
Nie.
Sześcioro było jubilatów.
No i?
No bo wszyscy w listopadzie urodzeni. Mhm. Sześć tortów zmuchanych i tam... I 50 gości.
O Jezu.
No, ale było super.
Domyślam się.
No tańce, hulanki, swawole.
Ale padało słowo Bardziej Kochani?
Oczywiście. Wszyscy są Bardziej Kochani i wszyscy mają Downa.
No, pięknie, no. Pięknie. Kto by pomyślał?
Zabawa była na cztery fajerki.
Ale to w ogóle jest, to nie jest politycznie poprawne. No kurczę, to powinni mówić, my mamy, jesteśmy z lekką niepełnosprawnością intelektualną, ale mimo tego cieszymy się z własnego życia, zajmujemy się bardzo poważnie pracą zawodową, dbamy o swoje wykształcenie, o rozwijanie swoich zainteresowań.
No tak, i ładnie się ubiorą, ukłonią i powiedzą wierszy.
I tak, i z tym wierszykiem. Ale wiesz co, no, i to mnie denerwuje, że tak ma wyglądać osoba z niepełnosprawnością intelektualną w wersji takiej totalnego wyrehabilitowania. Że jestem gotowa do pracy, jestem gotowa do rozwijania własnych zainteresowań, mam zespół Downa, ale nie robi to na mnie żadnego wrażenia, bo podlegam ciągłej rehabilitacji.
Oj, tam mówisz o ludziach, którzy uczestniczą w programach tego Przemka Kosakowskiego. Przeciętny Down nie umie pisać ani czytać i słabo mówi. Ale w ogóle nie ma takich deklaracji.
Pewnie, że nie ma. Ja i tu jestem, przyznaję się bez bicia, jestem złośliwy, ale może nie wymieniajmy nazwisk, ale jeśli posłucham, czy posłuchasz opisu osób z niepełnosprawnością intelektualną, poczynionych przez jedną panią, wcale nie bez znaczenia, będącą prezesem wszystkiego i przewodniczącą też wszystkiego, ja słuchając tych wywodów, byłem zmuszony powiedzieć, czy my na pewno mówimy o tej samej grupie ludzi. O tej samej grupie ludzi, którzy mają zespół Downa, którzy są niepełnosprawni intelektualnie, którzy mają takie, a nie inne problemy, bo padały w tych rozmowach takie oto sformułowania, a jeśli osoba niepełnosprawna intelektualnie zechce wyjechać za granicę, do Hiszpanii.
Ale do pracy?
Nie, żeby zwiedzać. No to i ona zechce, to trzeba jej pomóc wyjechać. I teraz problem, ja bym pomyślał na początku, no, może nie wszystkie osoby z zespołem Downa albo z niepełnosprawnością intelektualną wiedzą w ogóle, że jest coś takiego jak Hiszpania. A już niekoniecznie, że, że jest Hiszpania i że można do niej wyjechać. I że można wyjechać po coś. Więc tutaj jakby...
Ale Andrzej, o czym my w ogóle mówimy? Niepełnosprawnych intelektualnie jest w społeczeństwie około 2%. No to jakaś tam znacząca liczba. Ileś ich jest.
No jest.
Ale z tych 2% 90% to są lekko upośledzeni. A umiarkowani i znaczni, czyli takich jak zespół Downa, bo oni przeważnie są, 90% ich jest upośledzonych umiarkowanie lub znacznie, to jest jakieś 10% z tych 2%. Czy to jest promil?
No dobrze, a to...
Promil. Ich w ogóle statystycznie w społeczeństwie
nie ma.
Nie ma.
Dobrze.
Nam się wydaje, że oni są, bo oni są tutaj zgrupowani wokół stowarzyszenia i ich jest, tutaj się kręci sporo. Ale tak jak oni są w rozproszeniu, to ich statystycznie nie ma. Żadne regulacje, żadne ustawy, żadne poglądy nie dotyczą ich jako grupy, jeśli ktoś nie mówi z wnętrza tej grupy. Bo oni dla ogółu społeczeństwa się kompletnie nie liczą. I ta pani ma na myśli osoby lekko upośledzone. Bo nasi, ja masz rację, nie mają zielonego pojęcia, na czym polega bycie Hiszpanią.
Tak. Natomiast słuchaj, kończąc wątek, znaczy słuchaj, procent to jest bardzo złudny argument. Ja zawsze mówię, jak ktoś tam mówi, że 100%, ja mówię, 100% to nawet spirytus nie ma. Natomiast w wartościach bezwzględnych to jest konkretna liczba osób. I tych osób to jest całkiem spore miasto. I niezależnie od tego, czy to jest mały, czy to jest duży procent, myślę, nie wolno sobie tego problemu lekceważyć.
Jak to nie wolno? Ale wszyscy go lekceważą.
No więc właśnie. I dlatego mnie to strasznie wnerwia i strasznie na tyle mnie wnerwia, że mówię o takich osobach, którzy właśnie lekceważą tę bezwzględną liczbę. I mówią o kimś, kto w zasadzie nie podlega temu opisowi. Wiesz, ale to są konkretne osoby, za którymi stoi ich konkretna historia, ich konkretne życie, konkretne pragnienia, konkretne rozczarowania, konkretne dzieje i nie możemy tego lekceważyć.
Ale ludzie, którzy o tym mówią jako eksperci, nie mają za sobą tych doświadczeń, tylko mają za sobą doświadczenia statystyk i poglądów naukowych. Czyli oni patrzą na tych ludzi za szyby. Oni ich nigdy nie trzymali za rękę. Oni nie wiedzą, co to są za ludzie. Naukowcy, którzy się zajmują upośledzonymi, widzieli ich w gabinecie. W gabinecie. No wiesz, jakbyś się zachował, jakbyś poszedł do jakiegoś gabinetu. No. Oni nie wiedzą, co to są za ludzie. I to, że teraz, to jest jeszcze kolejny trend, taki też ogólnokulturowy, myślę, właśnie zwracania uwagi na indywidualne przypadki, bo dwudziestowieczna nauka zachłysnęła się prawami ogólnymi, tak? No to wtedy się dopiero rozwijały te wszystkie dziedziny wiedzy, gdzie mogliśmy mówić, jakie są trendy demograficzne, a tam migracje, a coś, makrostruktury. No to socjologia się zachłysnęła tymi prawami wielkich liczb i o jednostkach się w ogóle nie mówiło. I to, że teraz się mówi właśnie o biografiach, o pojedynczych przypadkach, o czymś, co jest niepowtarzalne, co jest jednorazowe, to też jest nowy trend w metodologii nauki. Ale on też się jeszcze nie zakorzenił całkowicie. To też jeszcze dopiero my, socjologowie, się dopracowujemy tej perspektywy. Prawda? Bo coraz więcej ludzi zauważa, że właśnie mówienie, posługując się autorytetem nauki o pewnych ludziach, którzy odstają od normy, cokolwiek by to miało znaczyć, i są mniejszością, no to za tym nie kryją się doświadczenia biograficzne badacza. No.
I być może, czy na pewno jest tak, bo inaczej bym się tak bardzo nie złościł. Natomiast to mnie chyba tak najbardziej frustruje, to ta deklaracja ONZ dotycząca osób niepełnosprawnych, czy z niepełnosprawnością. No,
ale bo oni mają na myśli normalnych.
No więc właśnie, tam nie ma miejsca, w którym mówi się o tych naszych i tam to, co się mówi o nich, to nie opisuje
tej
grupy.
Nie ma miejsca, ale Andrzej, nie ma miejsca, bo ich jest tak mało, że no 99% niepełnosprawnych dotyczą te zapisy, a naszych nie dotyczą, bo no trudno jest formułować specjalne regulacje dla tak wąskiej i specyficznej grupy ludzi. I ja uważam, że wszystkie deklaracje prawne, te takie właśnie światopoglądowe, te konwencje ONZ, te zasady postępowania, trzeba czytać jako teksty kulturowe, niedosłownie. Że one dotyczą, tak jak wszystko, żaden ustawa, żaden przepis, żaden ogólne pojęcie nie dotyczy wszystkich absolutnie ludzi. Dotyczy większości, przeważającej mierze i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie zapisy dotyczą niepełnosprawnych, ale sprawnych intelektualnie. Niepełnosprawni intelektualnie są pod kategorią niepełnosprawnych tylko dla celów biurokratyczno-administracyjnych. Oni nie są w takim empirycznym sensie niepełnosprawni, bo ich się nie da wyleczyć, nie da się zrehabilitować. No, niepełnosprawny, taki prototyp niepełnosprawnego, prawda, do których dotyczą te wszystkie zapisy, to jest ktoś, kogo czegoś nauczymy, kogo w coś wyposażymy, jak chodzić z laską dla niewidomych, jak korzystać z wózka, jak robić coś i puścimy, on sam dalej idzie. To jest prototyp niepełnosprawnego. A nasze dzieci tak naprawdę nie są niepełnosprawne, bo ich się nie da wyposażyć w cokolwiek, prawda? One zawsze będą od nas zależne. Więc no to właśnie ten trend, to się właśnie z tego bierze, Andrzej, że dla jakichś celów administracyjno-biurokratycznych ich dopisano tej kategorii niepełnosprawności, no tych świadczeń różnych tam. I w ślad za tym idą pewne rozwiązania, które się ich kompletnie nie mają. No ale świat nie jest idealny i zawsze tak było. Nigdy nic nie jest proste. No.
Ale wiesz, co mnie wnerwia i jestem w stanie powiedzieć to każdemu działaczowi, który ma na celu działanie na rzecz, że nie powinien z tych wszystkich ogólnych trendów wypreparowywać praktycznych działań.
Oczywiście, to jest inny porządek rzeczywistości. Kompletnie inny porządek. To nie są wskazania do działania. To są tylko, to jest światopogląd. A światopogląd może być, jeden światopogląd może być realizowany na dziesiątki różnych sposobów. Nie ma jednej drogi realizowania światopoglądu. No, zresztą słowo niepełnosprawne jest bardzo młode. Ono weszło do języka polskiego w latach 70. dopiero. Przed latami 70. nie było jednej wspólnej nazwy dla tych wszystkich tam dzisiaj nazywanych niepełnosprawnych. Nawet nie wiem, jak ich dzisiaj teraz nazwać. Dysfunkcyjnych czy jakichś? Nietypowych?
Nienormatywnych.
No, prawda? I czy do lat 70. XX wieku nie istniała żadna społeczna potrzeba, żeby używać jakiejś wspólnej nazwy dla tych ludzi? To o czymś świadczy, prawda?
Tak. Nienormatywni. Ja myślę, że na tym zostaniemy. Tak myślę też, że mając tego typu problemy, zarówno ty, jak i ja, też jesteśmy w jakimś sensie nienormatywni. I z tym dobrym w skutkach, myślę, założeniem pożegnamy się z Państwem. Będzie nam miło, jeśli po pierwsze ciągle się upieram, wymyślicie nazwę na, zamiast bardziej kochani, wymyślicie nazwę na upośledzenie umysłowe, żeby było takie
ładne.
Ładne. Akceptowalne. Akceptowalne szeroko. I w ogóle jak macie jakiś problem, to proszę do nas pisać albo dzwonić. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.